Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą, jak co tydzień w poniedziałek o godzinie 13 w radiu UWM FM. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś będzie nie o turystyce, ale o rekreacji. Wracam do tematu wędkarskiego. Jeszcze takie, powiedziałbym, wspomnienia z rybomanii, targów wędkarskich, na których byłem jakiś czas temu, ale takie bardziej, powiedziałbym, eksperckie, gdyż już w kilku audycjach mówiłem Wam, zarówno ja, jak i moi goście, o wędkarstwie i z tych rozmów wynikało również to, że wędkarstwo się specjalizuje i o tej specjalizacji dziś właśnie się dowiecie, bo będzie o różnych sposobach na wędkowanie, o różnicach w łowieniu różnych gatunków ryb. Natomiast na początku trochę o technologii, na pewno temat ważny, zarówno ze względów po prostu teraźniejszych, tak, rozwoju sztucznej inteligencji, a także z punktu widzenia podnoszonych argumentów etycznych związanych z wędkarstwem, z nierówną walką człowieka z rybą. Posłuchajcie, co do powiedzenia o teraźniejszej technologii w wędkarstwie ma przedstawiciel tej branży.
Ze mną Tomasz Pietruszuk, przedstawiciel branży, powiedziałbym, technologicznej w wędkarstwie. Co taki sprzęt, który ja tu widzę, słuchacze niestety nie, w czym on pomaga, tak? Bo mamy echosondę, radary. Co my dzięki temu więcej wiemy?
Jeśli chodzi o elektronikę wędkarską, to tak jak elektronika w życiu codziennym, jak telefony, telewizory, inne rzeczy, idzie z duchem czasu i rozwija się do tego poziomu, że w tej chwili możemy zajrzeć pod lustro wody. Wyobraźmy sobie, że mamy swój pokój, zalewamy go wodą i wiemy, gdzie co jest. I to właśnie pozwala nam w tej chwili echosonda z odpowiednimi przetwornikami uzyskać. Wpływając na jakiś zbiornik, jesteśmy w stanie określić, gdzie jest płycie, gdzie jest głębiej, gdzie jest jakieś drzewo i gdzie są przede wszystkim ryby, które chcemy złowić. Technologia rozwija się do tego poziomu, że oprócz tego, że kiedyś można było tylko pozycjonować się na zbiorniku, czyli zapisać swoją pozycję i wrócić do niej później, w tej chwili możemy obrazować ryby, które jesteśmy w stanie odczytać na ekranie echosondy. Pomaga to skrócić czas docierania do przede wszystkim celu, czyli złowienia ryby, ale też uczenia się zachowania ich, bo nowoczesne technologie, tak jak Megalife w przypadku Hammerbirda, przetwornik, ten pozwala w czasie rzeczywistym. Wędkarze to porównują na przykład do latarki. Wyobraźmy sobie, że mamy ciemny pokój, do którego wchodzimy i używamy latarki. Każdy wie, jak działa latarka, że widzimy przedmioty, rzeczy i inne pojawiające się w pokoju. To samo możemy zrobić w tej chwili, pływając na łodzi. Czyli świecimy, kolokwialnie mówiąc, pod wodą i widzimy przedmioty. Też zdarzają się jakieś zatopione rowery czy inne rzeczy, które znajdujemy właśnie pod wodą, ale głównie chodzi nam o ryby i te ryby jesteśmy w stanie, świecąc w taki sposób tym przetwornikiem, który wysyła sygnał dźwiękowy, który jest przetwarzany później przez urządzenie na obraz, obrazować w taki sposób, że widzimy, że to jest ryba, nawet do tego poziomu, że możemy rozpoznać, jaki to jest gatunek, czyli na przykład, czy to jest szczupak, czy to jest sander, czy to jest karp.
Jaki zasięg ma taka latarka?
Możemy ustawiać ten zasięg naprawdę w bardzo szerokim aspekcie. Jeśli chodzi o głębokość skanowania zbiorników, to nawet powyżej 100 metrów możemy skanować. Jeżeli chodzi o te wykorzystywane w wędkarstwie realnie, to myślę, że taka głębokość do skanowania mniej więcej około 30 metrów jest najczęściej używana. Natomiast jeśli chodzi o widok do przodu, można ten widok ustawić nawet na 50 i więcej. Natomiast realnie wykorzystuje się około 30, bo po prostu to jest też zasięg rzutu, zasięg łowienia takiego, gdzie na przykład przetwornik kieruje przed siebie, widzę 30 metrów, jestem w stanie wtedy dorzucić tą przynętę, a przede wszystkim obserwować również nie tylko rybę, ale przynętę, która wpada po prostu do wody i automatycznie widzimy i jedno, i drugie i widzimy też, czy ta ryba reaguje na tą przynętę, więc daje nam to możliwość wyciągania wniosków, myślenia o tym, co zrobiliśmy źle, czy może przynęta jest zła, czy może za szybko, czy za głęboko poprowadziliśmy tą przynętę, bo widzimy reakcję albo brak reakcji ryby.
Jak wędkarze na to patrzą, bo starsza część środowiska wędkarskiego czasem uważa, że za granicą to się nie liczy, albo że z echosondy to się nie liczy. Czy to nie jest jakby za duża przewaga w walce z rybą?
Są dwie szkoły właśnie, jedni to kochają, inni nienawidzą. Ja należę do tych, którzy to kochają, bo w wędkarstwie chodzi o to, żeby łowić ryby i jak najbezpieczniej zwracać im wolność, tak jak my. Więc jeśli ja miałbym postawić jakąś tezę tutaj, czy to jest dobry, czy to jest zły, myślę tak jak z wszystkim w życiu. Gdybym chciał zabronić sobie używania nowej technologii, to musiałbym oddać swój telefon, musiałbym oddać swój telewizor i używać, na przykład, tak jesteśmy w radio, które myślę, że też gdzieś przenosi się tego do internetu. Kiedyś radio było nadawane tylko przez nadajniki, w tej chwili radia internetowe. Trochę jest to z tym tak, że ktoś wypiera jedno, część wędkarzy wypiera, że nie używa elektroniki, ale z drugiej strony ma wszystko w innych kwestiach, partiach życia, więc ja jestem wędkarzem, który pamięta czas, gdzie robiłem haczyk ze szpilki i korek powinien służył mi za spławik. Rozwijam się i chcę iść z duchem czasu, bo przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żebym chciał łowić te ryby i to jest moja pasja, z którą poświęcam, więc nie ma chyba na to jednoznacznej odpowiedzi. Moje stanowisko jest takie, że uważam, że trzeba iść z duchem czasu, z duchem technologii. To jest taki kierunek, który zmieni podejście też do wędkarstwa, bo żadna przynęta, żadna wędka, żaden kołowrotek nie jest w stanie zmienić zmienić postrzegania wędkarstwa, tak jak elektronika.
Czy sztuczna inteligencja coś już do wędkarstwa wchodzi, czy coś zmienia? Są jakieś programy, które są oparte na sztucznej inteligencji może?
Na pewno firmy nad tym pracują. Sztuczna inteligencja jest w każdej tak naprawdę sferze. Ja wyobrażam sobie sytuację, kiedy mam okulary VR na sobie i mogę wędkować siedząc w domu. To przypuszczam, że będzie najbliższa przyszłość. Natomiast już w takim praktycznym wędkowaniu wyobrażam sobie również, że takie okulary mogą służyć po to, żeby na przykład sprawdzić batymetrię zbiornika. Czyli batymetria jest niczym innym jako kształtowanie dna zbiorników, gdzie widzimy głębokość, czyli gdzie jest płyciej, gdzie jest głębiej. I wyobrażam sobie, że ja nakładam takie okulary i widzę zarys tego zbiornika po prostu, jak rzeczywiście jest i mogę w tej chwili dalej powędkować. Myślę, że właśnie technologia VR będzie połączona gdzieś z AI, będzie wchodziła najbardziej w tą sferę, bo raczej nie potrzebujemy. My mamy tutaj realnie jeden do jednego, nazywam to taką, nie powiem polowaniem, bo polowanie kończy się śmiercią ryby, my te ryby wypuszczamy, natomiast podążaniem za przeciwnikiem, więc nie potrzebujemy jakichś dodatkowych bodźców, nie, aczkolwiek świat idzie w takim kierunku z elektroniką, to jest najczęściej rozwijające się, więc przypuszczam, że w najbliższym czasie coś może się pojawić. A czy bym tego chciał? Nie wiem sam, bo tak jak powiedziałeś, że część wędkarzy chce korzystać z elektroniki, część nie. Myślę, że to jeszcze bardziej poróżni dwie strony. Tak.
Także tak, drodzy Państwo, technologia wchodzi nam do wędkarstwa, a jak wiąże się ona z turystyką, a także inne informacje na temat świata turystyki, już teraz w stałym punkcie tej audycji, a więc w newsach turystycznych. Tureccy hotelarze domagają się przedefiniowania zasad wyżywienia w formule all inclusive. Powodem ma być marnowanie żywności. Nie jest to pierwszy głos w tej sprawie. O posiłkach mówiło się również w kontekście podróży samolotem, natomiast no, mówi się o tym, że bardzo, bardzo dużo tej żywności faktycznie się marnuje. Już taki limit został wprowadzony chociażby na Balearach. Tam w ofercie all inclusive można wziąć tylko 6 drinków. Natomiast już wcześniej po prostu wiele hoteli gdzieś tam stara się tłumaczyć, że no weźmy tylko tyle ile zjemy, a nie jak możemy, to bierzemy wszystko, tak? Turcy generalnie deklarują, tak, że marnowanie żywności jest sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem i celem ma być właśnie podniesienie świadomości. I ja uważam, że to jest super, jeżeli oczywiście nie pójdą za tym dodatkowe opłaty, chciałbym się mylić, ale podejrzewam, że tak będzie, albo po prostu, że zostanie to zmienione, będzie jakieś quasi all inclusive, no ale myślę, że taka opcja, w której właśnie przy stołach albo przy tych bemarach, cokolwiek, skąd pobieramy to pożywienie, byłaby jakaś informacja, żeby nie brać za dużo, że lepiej jest parę razy podejść, najeść i tyle, tak żeby tego nie wyrzucać. Myślę, że to na pewno by było dobre. Edukacja na pewno jest lepsza niż zakazy, nakazy. Obawiam się jednak, że tak nie będzie. Overtourism dalej wgryza się w Amsterdam, a Amsterdam nie pozostaje dłużny. Władze tego miasta ogłosiły kolejne działania ograniczające liczbę turystów. W mieście nie będą mogły być budowane nowe hotele oraz mniej statków będzie mogło wpływać do miasta. W planach jest zmniejszenie ilości statków przez kolejnych 5 lat o niemalże 50%, czyli w tym ostatnim roku 2028, zdaje się, to ma być chyba jakieś 55% obecnej ilości statków. Ja się w tym roku już przekonałem na własnej skórze, ile jest turystów w Amsterdamie, powiem szczerze, cieszę się, że nie pojechałem tam rowerem, tak jak miałem początkowo w planie, bo nic bym nie zwiedził, tylko bym się nawkurzał, że po prostu nigdzie się tym rowerem tam nie da jechać. No chyba, żeby się przejechał człowiek, nie wiem, o godzinie 5-6 rano, może to by się udało, ale Amsterdam generalnie jest bardzo ładny. Myślę, że tu się jeszcze w jednej z przyszłych audycji w tym roku pojawi jakaś wzmianka o nim, o całej tej wycieczce, kiedy ten Amsterdam był. I to na tyle newsów. Teraz troszeczkę o łowieniu karpi. Bardzo prężnie rozwijająca się subdyscyplina wędkarstwa. Podczas rybomanii bardzo wiele, jeżeli nie większość stanowisk dedykowanych było właśnie temu rodzajowi wędkowania. Czasem odnosiłem wrażenie w rozmowach z ludźmi, że niektórzy już nie uważają swojego hobby za wędkarstwo, a właśnie karpiarstwo. Taka troszeczkę, mam wrażenie, już takie niezdrowe się wytworzyło u niektórych quasi-sekciarskie podejście. No ale jeżeli nikomu nic złego nie robią w związku z tym, no to nie ma problemu. Aczkolwiek, drodzy Państwo, na pewno, jeżeli czytaliście pastę o ojcu wędkarzu, to na pewno wiecie, że no czasami jednak gdzieś tam te frustracje w nomen omen sieci chociażby gdzieś tam upust swój mają. Ale teraz posłuchajcie, dlaczego w ogóle tak jest, co ten rodzaj wędkowania ma nam do zaproponowania.
Ze mną Maciej Gąsior, przedstawiciel karpiowego Pucharu. Dlaczego wędkarstwo karpiowe jest tak popularne? Bo tu cała masa wystawców właśnie tylko pod karpie.
Po pierwsze, wędkarstwo karpiowe idzie bardziej w tą wygodną stronę, jeśli chodzi o zasiadki. Mamy sporo udogodnień sprzętu, same łodzie zanętowe, niektórzy polegają tylko i wyłącznie na nich. Mało jest już w tym środowisku osób stricte, takich pasjonatów, którzy wolą używać starszych metod, niekoniecznie gorszych. Wiąże się z tym to, że coraz więcej firm produkuje sprzęt pod karpiarza, a nie dla karpiarza. Mam tu na myśli, żeby zwiększyć im tą wygodę, żeby musieli zrobić jak najmniej, co kiedyś nie było to możliwe, bo nie było całej tej elektroniki, nie było echosond, wszystko trzeba było samemu wystukać, wybadać, często obserwować wodę. Dzisiaj moim zdaniem 80% wędkarzy w ogóle na to nie patrzy, polega w 100% na elektronice, która często jest łudna.
Czym wędkarstwo karpiowe różni się chociażby od spinningu właśnie tym, że jest takie wygodne i dlatego ludzie chcą wędkować?
Nie, to zupełnie inaczej. Niewielu znam karpiarzy, którzy spinningują i też odwrotnie niewielu spinningistów, którzy karpiują. To jest zupełnie inny tryb łowienia, inny typ łowienia. Jadąc na zasiadkę karpiową 2-3 dni, czasami tydzień, nawet 2 tygodnie, spinningiści mogą pojechać w jakieś miejsce na parę dni, ale oni raczej częściej spinningiści są nad wodą, dużo częściej moim zdaniem niż karpiarze, jeśli chodzi o zmienianie miejscówek. Czyli tu sobie wyskoczą na 4 godziny na jezioro, tam sobie wyskoczą 4-5 godzin na drugie jezioro. No, karpiarze siedzą w jednym miejscu 3-4 dni, no chyba że typowy stalking uprawiają, no to zmieniają te miejscówki, ale dalej w obrębie jednego akwenu. Chyba że jest jakiś akurat zdarza się kompleks jezior, gdzie jest to łatwiejsze przemieszczanie się, no i wiadomo, że te karpie tam są, no bo nie będzie szedł karpiarz na jezioro, na którym wie, że tych karpi nie ma, żeby sobie tylko porzucać. Także no to jest taka różnica największa.
A ile to karpiarstwo kosztuje?
O, to jest worek bez dna. Firmy co roku wypuszczają coś nowego, zresztą to widać na targach, żeby jeszcze bardziej temu karpiarzowi ułatwić to zadanie, złowienie. Nie idzie to w dobrą stronę, moim zdaniem, ale no kto co lubi. Nikt nikogo nie zmusza, wędkarstwo to jest hobby dla większości z nas. Jeśli nas to kręci, no to wydamy na to każde pieniądze.
Ze mną karpiowy Janusz, więc kogo jak nie ciebie zapytać o to, czym jest wędkarstwo karpiowe, czym się różni od innych i jaka jest przewaga tego wędkowania?
No, dla mnie wędkarstwo karpiowe to już jest styl życia. Można powiedzieć, że od kilku lat wspólnie z Martyną, w momencie kiedy założyliśmy kanał, nie dość, że staramy się łowić karpie jak najczęściej się da, to jeszcze oczywiście jakby mamy dużo obowiązków związanych z montowaniem filmów, nagrywaniem tego wszystkiego, więc ja może troszeczkę inaczej na to wszystko patrzę. Natomiast czym się różni od innych metod? No ja przerabiałem też inne metody. Był przez pewien moment spławiczek, łowiłem na bata, od tego wszystko się zaczęło. Chociaż w zasadzie zaczęło się od mojego dziadka, który zaszczepił we mnie jakby tego bakcyla wędkarskiego. Łowiliśmy wspólnie z dziadkiem na Wiśle. To były naprawdę, no pewnie ze 20 parę lat temu. Ja liznąłem naprawdę różnych metod wędkowania, ale żadna metoda nie pochłonęła mnie tak właśnie. Co w tym jest? Ciężko mi na to odpowiedzieć. Myślę, że dzięki temu, że mamy naprawdę dużo takich podgrup w wędkarstwie, czyli jest spinning, jest wędkarstwo sumowe, jest wędkarstwo karpiowe, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. W moim przypadku to wędkarstwo karpiowe tak kliknęło, nie wiem dlaczego, po prostu czuję, że to jest jakby ten kierunek, w którym chcieliśmy iść. Czułem, że te karpie dają mi taką radość i satysfakcję z tego łowienia, że chcę to kontynuować i tworzymy też content na YouTube'a, tworzymy jakieś tam zdjęcia, rzucamy na Facebooka, na Instagrama, no to nas całkowicie pochłonęło, no i tak to kontynuujemy już od kilku lat. Tak nas to wkręciło, że nie wyobrażamy sobie bez tego życia.
Ile ten sprzęt kosztuje? I tu nie mówię tylko o sprzęcie wędkarskim, ale właśnie również w waszym przypadku ten sprzęt, którym nagrywacie.
Tak, niestety to są wysokie kwoty. Ja powiem szczerze, że nawet niechętnie liczę te rzeczy stricte wędkarskie, ale ja uważam, że na pasji nie należy oszczędzać. Jeżeli czujemy, że dany sprzęt może nam pomoże w wędkowaniu, albo po prostu da nam radość, ten zakup spowoduje, że tak jak na przykład są łódki karpiowe, to są bardzo drogie sprzęty, kosztują po kilkanaście tysięcy złotych, ale naprawdę czasami ten sprzęt pomaga w łowieniu karpi. Dlatego jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że to jest moment, żeby zakupić tak drogi sprzęt, to ja uważam, że on też nie powinien się skupiać na tym, że on kosztuje ileś tam tysięcy, ale właśnie w naszym przypadku oprócz sprzętu wędkarskiego jest też sprzęt fotograficzny oraz sprzęt do nagrywania materiału wideo. Tutaj się zalicza nie tylko aparat, czyli kamera główna, ale także dron, GoPro, no i wiele innych sprzętów, jak jakieś mikrofony, bo mamy ich kilka. Czasami zdarza się tak, że na zasiadce coś pójdzie nie tak. Utopiłem drona na jednej ze swoich zasiadek, musiałem kupić nowego, ale jak go utopiłem, to nie było takiej sytuacji, że o Jezu, opłakiwałem go nie wiadomo ile czasu. To jest rzecz nabyta. To wiadomo, on kosztuje, ale to jest takie narzędzie pracy. Ja tym nagrywam materiały dla swoich widzów i oni są takim moim głównym motorem napędowym do tego wszystkiego. Jeżeli chcemy dbać o jakość materiałów, no to musimy niestety, ale kupić sprzęt z wysokiej półki.
A taka najważniejsza twoja ryba?
To jest bardzo proste pytanie dla mnie. Ryba, którą złowiłem na rybniku i to dwukrotnie. Jest to jednooki rybnicki wojownik, którego cały czas, nawet jak zamknę oczy, widzę. Ryba nietuzinkowa. Po przejściach, jak ją złowiłem po raz pierwszy, miała liczne rany tutaj na podbrzuszu. Strasznie poharatana. Na szczęście, kiedy złowiłem ją po roku czasu drugi raz, co jest po prostu historią na film. Zresztą będę go montował na swoim kanale. Ale gdy go zobaczyłem, to po pierwsze ucieszyłem się strasznie z naszego ponownego spotkania, bo to jest niesamowite. Rybostan na rybniku jest do tej pory nieodgadniony. Nie wiadomo, ile tam tych karpi pływa, a mi udało się złowić tą samą rybę po roku czasu i to jeszcze najlepsze z zupełnie innej części zbiornika. Zdecydowanie ten cyklop to była ta ryba, którą będę pamiętał do końca swoich dni.
I to tyle, jeżeli chodzi o karpiarstwo. Mieliśmy dwóch przedstawicieli tego rodzaju wędkowania, a więc no w tym wejściu o wędkarstwie podlodowym. Co ten rodzaj ma nam do zaproponowania? Być może jesteście początkujący albo w ogóle nie próbowaliście jeszcze łowić pod lodem, a może wam się to spodoba. Posłuchajcie.
Ze mną Marek Komar, stanowisko z przynętami podlodowymi, komary nad wodą. I właśnie o wędkarstwo podlodowe chciałem zapytać, jaka jest charakterystyka tak naprawdę tego sposobu wędkowania? No bo jednak ślona troszeczkę do konkretnej pory roku, co się pociąga w łowieniu akurat pod lodem?
Przede wszystkim finezja. To jest najbardziej finezyjne wędkarstwo z wszystkich metod, jakie mamy. Nie ma tutaj zupełnie luźnej żyłki czy linki między przynętą, czyli wędkarzem a rybą, więc każde najmniejsze muśnięcie przynęty widzimy na kiwoku, czyli wskaźniku brania. Minimalizm, bo tak naprawdę sprzęt można wziąć w kieszeń. I jeszcze jedna rzecz, czyli dostępność całego łowiska. Bo łowiąc z brzegu jesteśmy ograniczeni zasięgiem rzutu, natomiast na lodzie całe łowisko jest nasze. Można wywiercić otwór rybom nad głową i spenetrować praktycznie całą wodę. A poza tym hol, w moim przypadku za żyłkę, bo ja nie używam kołowrotka, tylko holuję za żyłkę, no jest jedyny w swoim rodzaju. Cieniutkie żyłki, mikroskopijne przynęty, a ryby czasami bardzo duże, no więc emocje ogromne.
Zdarzyło się, że się ryba nie zmieściła w przeręblu, oczywiście, żeby ją wyciągnąć?
Oczywiście, ale no ja, ponieważ startuję w zawodach, no to jestem przygotowany i są różnego typu urządzenia do powiększania przerębla, ale to jest trudna sprawa, bo wtedy krótka żyłka, ona nie amortyzuje i bardzo często te ryby, które się nie mieszczą w szerembel, no niestety urywają żyły.
A jak się przygotować tak naprawdę do takiego wędkowania? No bo tu jeszcze ubrania troszeczkę jednak inne. Tak. Jaki to jest problem?
Najważniejsze bezpieczeństwo. To ja bym zaczął przygotowania od tego, żeby zapoznać się od podstawowych zasad bezpieczeństwa na lodzie, czyli znajomość łowiska i elementy zabezpieczające, czyli na przykład kolce na buty, żeby się nie pośliznąć, kolce asekuracyjne, żeby gdyby lód się załamał, wyjść pod wody. No i strój, czyli kwestia termiki, taki, który nas zabezpieczy przed mrozem, ale też są kombinezony wypornościowe, które utrzymują na powierzchni, a później dopiero sprzęt. I sprzęt najpierw najprostszy, żeby nauczyć się techniki, a później możemy wchodzić w niuanse, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, bezwzględnie.
A jaka jest taka przewaga właśnie wędkarstwa podlodowego, że akurat to jest to najlepszy typ wędkarstwa?
Czy najlepszy, to trudno powiedzieć, ale moim zdaniem najbardziej finezyjny. Tutaj nie ma brań takich niepewnych, że zastanawiamy się, czy ryba wzięła, czy nie. Każdy ruch wskaźnika brań oznacza kontakt ryby z przynętą. I to jest coś pięknego.
A jak drogi jest ten sprzęt? Mówiłeś o minimalizmie, więc tak. Czy jest też tańszy?
Tak, bo tak naprawdę najtańsze wędki kosztują kilkanaście złotych. Podstawowe przynęty to jest kilka złotych. I tak naprawdę, no, nie biorąc świdra, tylko na przykład nawet siekierę, tak, którą można wyrąbać, przerębel, można naprawdę za niewielkie pieniądze już łowić i to zupełnie skutecznie. Oczywiście jest druga strona medalu, czyli też można tych przynęt mieć nieskończoną ilość. Można mieć super strój, świdry, czy tak jak Zachód, Stany, Kanada, spalinowe silniki do świdra, całe przyczepy kempingowe na lodzie, no i to już są astronomiczne kwoty, ale tak naprawdę nie wiem, czy to nie jest jeden z najtańszych sposobów wędkowania.
A jaką największą rybę udało ci się wyciągnąć spod lodu?
Ja miałem około 2-kilogramowego leszcza, który ledwo przeszedł przez szerembel, ale co najważniejsze, że na zawodach i on dał zwycięstwo w tamtych zawodach, więc może to nie jest gigantyczna ryba, jeżeli chodzi o gatunek, ale bardzo emocjonalna, bo dała zwycięstwo.
A jak jesteśmy już w chłodnych miejscach, to może warto wspomnieć oczywiście o rzekach, gdyż tam odbywa się specyficzny rodzaj wędkowania, a więc wędkarstwo muchowe. Posłuchajcie, czym się charakteryzuje i dlaczego warto spróbować połowić na muchę.
Ze mną Piotr Gybej, przedstawiciel wędkarstwa muchowego. Nie ma za dużo stanowisk tutaj dotyczących właśnie tego typu wędkarstwa, patrzę na rybomanii. Czy to dlatego, że w Poznaniu się nie łowi, czy jest to troszeczkę niszowa dyscyplina?
Wiesz co, jest to troszeczkę niszowa dyscyplina i mam wrażenie, że jakby dużo wystawców tutaj przyjechało handlować, a jeżeli chodzi o muchę, to jest relaks po prostu. Wypoczynek nad wodą, więc my przyjechaliśmy nie handlowo, nie mamy totalnie ze sobą nic do sprzedaży. Bardziej przyszliśmy, żeby promować to wędkarstwo muchowe, no bo jednak w Polsce jest trochę ograniczony temat ze względu na to, że wędkarstwo muchowe jest kojarzone z wodami górskimi, więc raczej z południem Polski. Realnie jest tak, że już na muchę się łowi wszystkie gatunki, łącznie ze szczupakami, kleniami, karpiami, więc staramy się popularyzować to wędkarstwo muchowe, no bo według nas bardzo dobry sposób właśnie, żeby aktywnie spędzać czas.
Czym różni się wędkarstwo muchowe od innych typów wędkarstwa, bo będą tej audycji słuchać też ludzie, którzy nie wędkują?
No przede wszystkim tym, że jest bardzo aktywne. My chodzimy po rzece. Dość rzadko się zdarza, żeby była taka sytuacja, żeby wędkarz muchowy łowił z brzegu, ze względu na to, że z innymi metodami wspólne jest tyle, że też mamy kołowrotek i wędkę. Natomiast nie rzucamy ciężarem przynęty, a rzucamy specjalną linką muchową, która na określonej długości ma określoną wagę. Przynęty są bardzo lekkie i za pomocą tej linki właśnie jesteśmy w stanie sobie rozbujać nasz zestaw, posłać go na jakiś dystans. I to się wiąże z tym, że i z tyłu, i z przodu musimy mieć trochę miejsca. Więc brzeg nas ogranicza, krzaki z tyłu, dlatego chodzimy właśnie. No i to jest chyba największa różnica właśnie, że jest bardzo aktywnie i duże dystanse się pokonuje. Ja trochę na to mówię, że wtedy zwiedzamy świat, bo jak łowisz 10-20 minut w jednym miejscu, no to już jest smutno długo, więc idziesz dalej, dalej, dalej i często nawet kilka kilometrów się przemierza rzekami, żeby właśnie sobie znaleźć fajne miejsce, fajne ryby.
A jaką największą rybę udało Ci się właśnie na muchę złowić?
Ja do tej pory skupiałem się na gatunkach, które nie rosną duże, więc to były pstrągi lipienie. Z większych ryb złowiłem głowacicę na 70 parę centymetrów. To było zresztą w zeszłym roku, więc...
Czy to u nas się udało złowić głowacicę?
Tak, nad rzeką San.
Czyli jeszcze San są?
Poprad. Tak, tak, San, Poprad, Dunajec. To są takie rzeki, że się da się je złowić pewnie.
Jak słyszeliście, łowienie na muchę to oczywiście bardzo dobry kontakt z przyrodą, ale wymaga od nas wysokich umiejętności. Nie tylko w posługiwaniu się nieco innym zestawem, a również w robieniu samych much. Wymaga to wiedzy na temat stadiów larwalnych owadów. W ogóle różne owady musimy znać. No i powiem szczerze, że ten rodzaj wędkarstwa od dawna stanowi taką jakby elitarną część. Tak właśnie wędkarstwo rekreacyjne rozpoczynało swoją drogę w Wielkiej Brytanii. Skąd ten rodzaj właśnie wędkowania rozprzestrzenił się na cały świat? To zawarte jest chociażby w książce Isaaca Waltona, a więc w wędkarzu doskonałym, Biblii wędkarzy można powiedzieć. I Biblia nie jest tu przypadkowo użyta, gdyż jedynie Biblia i obecnie, nie wiem, może Harry Potter ma więcej wydań niż ta książka, niż Wędkarz doskonały. U nas nie aż tak popularna, ale zawarte w niej aforyzmy weszły na stałe do świata wędkarskiego i dalej kształtują tą przestrzeń. No a mucha, drodzy Państwo, łowienie na muchę to wysoka specjalizacja, no i bardzo techniczny sposób łowienia. Teraz troszeczkę o wędkowaniu bardzo aktywnym, zdecydowanie bardziej aktywnym od łowienia karpi, a więc spinning, gdzie również mamy wiele różnego rodzaju barw, rozmiar przynęt, mają one zwabić głównie drapieżców, bądź drapieżców fakultatywnych, ryby wszystkożerne. Przy spinningu czasem dochodzi do dużego zmniejszenia zestawów, zarówno jeżeli chodzi o długość, jak i lekkość, aby poczuć bardziej walkę z rybą, co czasem, jak się domyślacie, sprawia, że niektórym się to nie podoba, gdyż jest to uznawane za nadmierne znęcanie się.
Ze mną Piotr Dziadura. Pytanie moje dotyczy wędkarstwa spinningowego, bo mamy tu bardzo dużo różnych form wędkarstwa, dużo karpiarstwa. Przed chwilą była mowa o wędkarstwie sumowym, jest wędkarstwo muchowe. Czym Wy się różnicie od tych rodzajów? Bo widzę wędki zdecydowanie cieńsze chociażby.
Tak, tak, wędki cieńsze. Wędkarstwo spinningowe to jest chyba najbardziej aktywna metoda połowu ryb. To jest to metoda, która wymusza od wędkarza poruszanie się, czyli jest to metoda aktywna. Nie siedzimy w miejscu, nie patrzymy w ten spławik czy tam na szczytówkę. Po prostu my tej ryby musimy szukać. Ona do nas sama nie przypłynie. Dlatego używamy przynęt spinningowych, zarówno miękkich, jak i twardych, tak jak przynęty gumowe, woblery, błystki. No i właśnie tutaj cały myk polega na tym, żeby tą rybę skusić do brania, żeby ją oszukać tą gumową rybką, tak aby ona pomyślała, że jest to ryba żywa.
Mówi się też troszeczkę o kontrowersjach dotyczących zwłaszcza tych bardzo lekkich zestawów, że one strasznie męczą rybę. Wiadomo, każdy chce walczyć, ale jak Ty do tego podchodzisz?
Zdecydowanie, jeżeli chodzi o łowienie dzikich ryb w rzekach, na przykład z ciężkim dostępem, gdzie mamy jakieś zwaliska drzew czy dużo innych przeszkód, no to używanie wędek typu ultralight zdecydowanie nie popieram tego, bo faktycznie z większą rybą nie mamy najmniejszych szans, a zakolczykować rybę przynętą, żeby ona się później z tą przynętą męczyła, pływała gdzieś tam tam, to jest bez sensu. To chodzi o to, żeby tą rybę wyjąć jak najszybciej, zrobić jej piękne zdjęcie, wypuścić ją z powrotem do swojego domu. Niech rośnie dalej, niech cieszy innych wędkarzy.
I jeszcze mam takie pytanie odnośnie kosztów. Jak drogie jest wędkarstwo spinningowe?
To znaczy tak, czy jest drogie, czy jest tanie. Każda pasja kosztuje, tak? No, jedni zbierają znaczki, wydają po kilkadziesiąt tysięcy za znaczek, hodują gołębie, chomiki, psy, koty. My wybraliśmy wędkarstwo. No, że tak powiem, gotowy zestaw do wędkowania można zdecydowanie złożyć za 200 zł, a można go złożyć za 20 tysięcy. Także to tutaj budżet jest nieograniczony. To wszystko zależy tylko od tego, od zasobności naszego portfela. No i tyle. No.
A taka największa przewaga wędkarstwa spinningowego właśnie nad karpiarstwem?
Ruch. Przede wszystkim ruch.
Jest natomiast rodzaj wędkowania, który wyewoluował ze spinningu w zupełnie inną stronę, wzmacniając zestaw do granic wytrzymałości, można powiedzieć, człowieka albo ryby, która będzie łowiona. A mowa tu o łowieniu sumów, a więc wielkich ryb, które no każdy nieprzygotowany zestaw, mniejszy zestaw po prostu połamią. Posłuchajcie, czym charakteryzuje się wędkarstwo sumowe.
Ze mną Łukasz Połetek, Matkat Polska, przedstawiciele nurtu w wędkarstwie łowienia sumów. Czym różni się wędkarstwo sumowe od karpiowego czy spinningu?
Wędkarstwo sumowe jest o tyle specyficzne, że jeśli chcemy łowić te duże sumy i łowić świadomie, niestety musimy zrezygnować z łowienia innych ryb. Jeśli chcemy łowić skutecznie te ryby, to musimy przede wszystkim poznać ich zwyczaje, jak one się zachowują, być dużo nad wodą i dostosować sprzęt. Stosując półśrodki, najczęściej kończy się to tym, że tracimy tą rybę. Wędkarstwo sumowe też uczy cierpliwości, szczególnie na samym początku naszej przygody tym łowieniem. Często jest tak, że wędkarz, łowiąc z delikatniejszym sprzętem, ma kontakt z sumem, podpali się tym, nakupi sprzętu ciężkiego, bo to są jednak ciężkie wędziska, ciężkie kołowrotki. Później zaliczy kilka wyjazdów na zero i z powrotem wraca do tego łowienia lekkiego. I znów przygoda z sumem, zerwany zestaw i tak to się kończy. Tak więc przede wszystkim specjalizacja i dążymy do tego, dużo czytając, spędzając czasu nad wodą, no i wprowadzając tą wiedzę zdobytą teoretyczną gdzieś nad wodę i wtedy przyjdą wyniki. Czyli przede wszystkim cierpliwość i determinacja.
Powiedziałeś trochę o tym sprzęcie. Czy ten sprzęt różni się? Czy to jakby wyewoluowało z innego sprzętu? Czy to jest już taki specjalnie właśnie do łowienia sumów? Czym on się charakteryzuje, ten sprzęt?
Sprzęt łowienia sumów jest sprzętem wybitnie specjalistycznym, ponieważ nie możemy do tego zaadoptować wędek karpiowych, kołowrotków karpiowych, gdzie teoretycznie ludzie, którzy zaczynają łowienie sumów, gdzieś próbują coś takiego robić. Najczęściej pierwsza duża ryba weryfikuje ten temat, wędki strzelają, plecionki pękają, kołowrotki się rozpadają, czyli sprzęt sumowy musi być przede wszystkim mocny, musi być odporny na urazy, bo często łowimy w bardzo trudnych warunkach. Jeśli łowimy z łodzi, wędka czasami o łódkę uderzy, łowimy z brzegu, w trakcie holu, gdzieś tam po tych kamieniach, często ma kontakt z kamieniami, tak więc sprzęt sumowy musi być przede wszystkim bardzo, bardzo mocny. Nie może być też toporny, to nie mogą być wędziska typu kij od szczotki, ponieważ inne elementy zestawu nie wytrzymają. Dobierając ten sprzęt, musimy zwrócić na każdy szczegół uwagę. Czy to jest bardzo ważne, haczyk, krętlik, agrafka, bo jeśli mamy dużą rybę na końcu wędziska, to ta ryba wykorzysta każde niedociągnięcie nasze. Nasz sprzęt jest tak mocny, jak najsłabszy element tego sprzętu.
Widzieliśmy tutaj na filmach, jakie wielkie łowiliście ryby. Czy takie ryby da się złowić w Polsce? Czy to raczej z zagranicy były materiały?
Nie, to były materiały zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Oczywiście w Polsce trudniej o ryby powyżej 240 cm. Jest tych ryb mniej, jest u nas bardzo duża presja na wodach, co powoduje, że te ryby są bardzo cwane, bo często miały już kontakt z naszymi przynętami, ale jak najbardziej realne są połowy ryb 240-250 cm w Polsce.
Czy wy te ryby zabieracie? A jeżeli nie, to jakie szanse one mają na przeżycie? Bo to są duże ryby, więc mogłoby się wydawać, że mają większe szanse na przeżycie. Czy faktycznie tak jest, czy może masz wiedzę na ten temat?
Wiesz co, nasze podejście jest takie, że wszystkie sumy, które łowimy, wypuszczamy, ponieważ wychodzimy z założenia, że nie zabijamy swojej pasji. Wędkarstwo sumowe po prostu to jest nasz już sposób na życie. To nie jest dla nas zwykłe spędzanie czasu, tylko jest to nasz pewien sposób na nasze życie. Wielokrotnie zdarzało nam się łowić te same ryby, czyli te ryby przeżywają jednak. My też bardzo dużo często spędzamy nad wodą. Gdyby te ryby zdychały po tym wypuszczeniu, to my byśmy je widzieli. Wiadomo, trafiają się osobniki, gdzie są złowione na przykład, jest bardzo gorąco, w wodzie jest mało tlenu i ta ryba ma mniejsze szanse na przeżycie. Wtedy po prostu trzeba sobie odpuścić sesję zdjęciową, tylko jak najszybciej tę rybę uwolnić, znaleźć miejsce, gdzie jest dużo tlenu, czyli jeśli to jest rzeka, to miejsca nurtowe, pomóc jej odpocząć i ją wypuścić. Ale tak jak mówię, zdarzało nam się złowić ryby, nawet trzykrotnie tą samą rybę.
I na koniec jeszcze takie pytanie, ile to wszystko kosztuje?
Wiesz co, jeśli zaczynamy wędkarstwo sumowe, chcielibyśmy rozpocząć, można to dość niedużym kosztem. Wędzisko można już kupić za 300 zł, kołowrotek myślę, że taki w miarę przyzwoity też za 400-500 zł można kupić. Z tym, że starcza nam to na lata, nie? Gdy jesteśmy coraz bardziej zaawansowanymi wędkarzami, no to już wchodzą dodatkowe koszty. Łódź, może jakaś echosonda, silnik, no i wtedy niestety już to idzie w dziesiątkach tysięcy złotych. Ale największym problemem jest na pewno czas.
I to na tyle w tej audycji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, nie tylko wędkarzom. Na pewno jeszcze o moczeniu kija co nieco powiem w kolejnym sezonie audycji, która już od września. Nowa godzina będzie, nowy dzień, ale ten sam dzień nastawcie budziki nieco wcześniej na 12:20. Do usłyszenia.